Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś przed mikrofonem i witam Państwa w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną już moja i Państwa dzisiejsza gościni Patrycja Chiodo-Malewska. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
Spotykamy się przy okazji drugiego już tomu zbioru haiku.
Tak.
Pod tytułem Słoneczniki. Po pierwsze gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Przeprzyjemna opowieść, choć z nutami nostalgii i pewnej melancholii, ale tak. O tym pewnie będziemy rozmawiać. Natomiast kiedy patrzę na pani biogram, to pierwsza informacja, która jest podana, to Polko-Japonka.
Tak.
Na ile to jest istotne w pani życiu, żeby te dwie tożsamości, dwa narody, dwie kultury, no one najprawdopodobniej w pani żyją, ale na ile to jest ważne, żeby to komunikować faktycznie jako taki ważny element pani jako osoby?
Bardzo lubię właśnie o sobie mówić, że jestem Polko-Japonką, a nie tak jak się przyjęło mówić pół Polką, pół Japonką. Mm-hmm. Kiedyś dostałam właśnie taki komentarz, że to nie jest tak, że osoby właśnie mieszanego pochodzenia są w połowie właśnie na przykład Polakami i w połowie obcokrajowcami, tylko że to jest bardziej na zasadzie podwójnej tożsamości, na mm-hmm. zasadzie czegoś dodanego, że tak powiem. Także lubię tak o sobie mówić i w mojej twórczości łączę właśnie te dwie ojczyzny, dwie kultury, więc jest to dla mnie przez to najistotniejsza informacja i no w ostatnich latach też po prostu i prywatnie i właśnie zawodowo zajmuję się promocją japońskiej kultury, także jest to taki bardzo istotny, że tak powiem, czynnik, który mm-hmm. opisuje mnie.
A to jest dobry czas dla kultury japońskiej w Polsce?
Zdecydowanie. Od już kilku lat co najmniej. Zainteresowanie japońską kulturą rośnie. Teraz też turystyka właśnie w Japonii jest, że tak powiem, w takim rozkwicie, że wielu Polaków, wracając też po prostu z podróży, wciąż chce kontynuować poszerzanie wiedzy na temat właśnie Japonii. Wiele osób jest oczarowanych właśnie japońską kulturą, także zdecydowanie jest to bardzo dobry moment na właśnie promocję japońskiej kultury i mam właśnie tę możliwość bycia Polką i Japonką, dzięki czemu docieram też do szerszego grona ludzi, którzy właśnie są miłośnikami japońskiej kultury.
A jak pani myśli, dlaczego ten moment jest dobry? Bo wciąż mnie to intryguje, na jakiej zasadzie działają mody, albo no bo możemy chyba tak powiedzieć, choć ja się troszkę kiwam tutaj przy mikrofonie, kiedy używam tego określenia moda, bo ona niekoniecznie dobrze być może mi się kojarzy, zwłaszcza w kontekście kultury, ale z drugiej strony być może jest najbliższa takiemu szerokiemu rozumieniu tego, co wybieramy, o czym najczęściej rozmawiamy, jakie właśnie kierunki turystyczne wybieramy. I zastanawiam się, czy z pani rozmów z ludźmi, z pani obserwacji, dlaczego ten czas jest właśnie nastawiony na taki, a nie inny kierunek? Dlaczego Japonia?
Znaczy, wydaje mi się, że jest to związane właśnie z tym, że Japonia teraz się otworzyła też bardzo na turystykę. W czasie pandemii przez 3 lata Japonia była całkowicie zamknięta. Był to właściwie ostatni kraj, który otworzył granice, więc zrobiło się bardzo duże, że tak powiem, boom na turystykę w Japonii. I teraz porównując ceny, Japonia stała się tańszym krajem niż Polska. Także jest to bardzo często wybierany właśnie kierunek turystyczny. Także to jak obserwuję znajomych, to mnóstwo po prostu osób teraz wyjeżdża do Japonii. Więc automatycznie po prostu ta kultura zrobiła się bardziej przystępna. I zarówno kultura związana właśnie z filmami, z anime, jak i z literaturą teraz staje się coraz bardziej po prostu dostępna w Polsce.
Też
coraz
platformy więcej streamingowe, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale sięgają, powiedziałabym, coraz chętniej i coraz szerzej. W dość negatywnej w negatywnej ocenie platform streamingowych jako takich, jeśli chodzi o liczbę pojawiających się tytułów i tak dalej. Ten element nazwijmy to lokalny, jest w zasadzie odbierany jako coś bardzo pozytywnego, czyli rozszczelnianie właśnie granic, dostępność, sięganie choćby po język, który możemy usłyszeć na przykład w oryginale, a nie zaburzony lektorem i tak naprawdę trochę nie mogąc sobie przyłożyć tego, co słyszymy, do tego, co widzimy. I rozumiem, że to też jest taki element, który prowokuje pewnie do sięgania po Japonię.
Tak, na pewno pojawia się wiele tłumaczeń japońskich autorów. No różne właśnie takie platformy związane właśnie z filmami chętnie jak gdyby korzystają teraz z japońskiej twórczości, bo no jest bardzo duża, tak jak pani powiedziała, moda na Japonię, więc no z każdej strony jesteśmy troszkę, że tak powiem, bombardowani tą Japonią. Tak samo coraz więcej sklepów pojawia się właśnie, coraz więcej sklepów sprowadza produkty z Japonii. Właściwie nie ma kawiarni, w której nie dostalibyśmy maczy.
To prawda.
Tak, na każdym rogu jakaś nowa japońska restauracja się pojawia, także z każdej strony jesteśmy otoczeni tą Japonią, więc naturalne jest to, że ta popularność tej kultury rośnie.
No ale literatura wciąż nie jest taka oczywista. Nie wiem, czy potrafilibyśmy opowiedzieć o rynku książki w Japonii. Czy tak. Ta nasza wiedza wciąż jest ograniczona i oczywiście mamy wydawnictwa, które sięgają, nawet duże wydawnictwa. Tak. Co jest zaskakujące, ale równocześnie, kiedy mówimy o wydawaniu rokrocznie około 35 tysięcy tytułów w Polsce, no one nie mają szansy, mam wrażenie, przebicia się do tak zwanego mainstreamu. Tak. I też jestem ciekawa, czy w ogóle możemy mówić o czymś, co jest tylko tożsame z literaturą japońską. Jest jakiś element, który na przykład pani przychodzi na myśl, że literatura japońska to?
Wydaje mi się, że wiele osób faktycznie myśląc o japońskiej literaturze to słyszało o haiku. Gdzieś tam w szkole się to przewija. Niektórzy, z tego co rozmawiałam nawet podczas zajęć języka polskiego, niektórzy pisali haiku.
Próbowali
tak,
pisać.
Próbowali. Ale właściwie na tym by się kończyło, jeśli chodzi o poezję. Mało kto słyszał, nie wiem, o senryu, o haibunie, o tance. Także wciąż zdecydowanie te formy poetyckie, zwłaszcza są bardzo ograniczone tylko do haiku. Ale wydaje mi się, że popularność haiku rośnie. W sensie, tak jak obserwuję też na różnych social mediach, coraz więcej pojawia się różnych konkursów właśnie dotyczących haiku, coraz więcej takich działalności niezwiązanych z literaturą. Nie wiem, na przykład kawiarni to też próbują promować się właśnie, organizując jakieś takie wydarzenia związane właśnie z konkursami haiku. Także wydaje mi się, że gdyby popularność tej formy rośnie, choć do tej pory głównie była zarezerwowana dla, że tak powiem, ekspertów albo dla koneserów japońskiej sztuki, bo przede wszystkim haiku, przynajmniej do tej pory, wydawały osoby związane z Polskim Towarzystwem Haiku. I no to były małe nakłady i docierały do
wąskiej no, ograniczonej grupy.
Tak,
grupy.
Już grupy osób, które po prostu były zainteresowane tym tematem. Ale no właśnie moja inicjatywa była taka, żeby trafić do szerszej, że tak powiem, publiczności, do osób, które oczywiście sympatyzują z Japonią, ale niekoniecznie słyszały o haiku, niekoniecznie są tak stricte zainteresowane japońską kulturą, jeśli chodzi właśnie o literaturę, o poezję. I wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć pod tym kątem, że właściwie ten mój cały projekt haiku to był taki troszeczkę projekt społeczny pod tym kątem, że zorganizowałam taki powiedzmy konkurs, w którym właśnie zaprosiłam wielu debiutantów do opublikowania właśnie haiku w tych czterech tomikach, które mają się ukazać do końca roku. I dostałam mnóstwo zgłoszeń. Było chyba ponad 100 osób, które chciały opublikować swoich haiku. Tak, tak. I to był przekrój osób od takiej 7-letniej dziewczynki Igi, która właśnie się znalazła, jej wiersz się znalazł w tomiku Himawari, po seniorów. Także byłam naprawdę zadowolona, że tak zróżnicowane, że tak powiem, osoby były zainteresowane uczestnictwem i też poznaniem właściwie tej formy poetyckiej. Także wydaje mi się, że udało mi się trafić do grupy osób, które do tej pory nie miały styczności z haiku, a dostaję taki, że tak powiem, feedback od różnych osób, że się wkręciły, że tak powiem kolokwialnie, w pisanie haiku i mam nadzieję, że...
Bo to jest trochę jak łamigłówka. Tak. To jest trochę... Nie chcę absolutnie tego spłycać, bo o wartości literackiej absolutnie będziemy rozmawiać. Natomiast to moje wspomnienie na przykład z lekcjami języka polskiego, o których pani wspominała, to jest właśnie to liczenie. 5, 7, 5. Czy ja się zmieszczę? Tak. Czy dam radę? Więc to było bardziej poszukiwanie, poszukiwanie języka, czy umiejętność odszukania słów, które wspólnie nadadzą pewne znaczenie. Było to takie cyzelowanie, ale podzielę się z panią taką historią, bo byłam teraz na festiwalu literackim w Sopocie i Daniel Odija, który był gościem festiwalu, pisze zarówno prozę, jak i poezję, wydał w wydawnictwie Warstwy tomik pod tytułem Ale, który jest zbiorem bardzo zwięzłym, bardzo króciutkim, bardzo skupionym na chwili, na momentach. I w rozmowie, którą przeprowadziliśmy zresztą w Radiu Kraków Kultura, powiedział, że haiku było jego marzeniem, ale że jednak nie potrafił skrócić tego aż tak. To był temat skrótu. Równocześnie na festiwalu powiedział, że w poezji nie ma zbędnych słów, zwłaszcza kiedy tak się je wycina, że jego praca polegała na wycinaniu kolejnego słowa i nagle się okazywało, że to znaczenie pozostaje, że zbędne słowa mogą być w prozie, nie w poezji.
Tak.
Haiku kojarzy mi się z tym, że nie ma tego, co zbędne. Czy to jest dobre, że tak powiem, dobre podsumowanie być może, a może start do rozmowy?
Tak, zdecydowanie tak. Znaczy niektórzy faktycznie podchodzą do tego tak troszeczkę matematycznie, że musi być faktycznie to 5-7-5, ale wielu twórców i też ekspertów jakby odchodzi od tego, żeby nie nadawać, żeby jakby ta techniczna, że tak powiem, strona haiku nie brała góry nad tym sensem, żeby jednak te emocje i ten przekaz był ważniejszy niż to liczenie co do każdej sylaby, więc zarówno publikacje, jak i konkursy gdyby zawierają już taką informację, że nie jest to dokładnie 5-7-5 sylab, tylko są różne odchylenia. Może być, nie wiem, jedna sylaba więcej, nawet dwie, jedna mniej. Ogólnie chodzi o to, żeby faktycznie było 17 sylab, ale nie jest to tak liczone, że tak powiem, że nie nazwiemy już tego wiersza haiku, jeśli tych sylab będzie na przykład 18. Także w ogóle w języku japońskim haiku jest napisane w jednej linijce, bo nie ma po prostu przerw między znakami, między słowami, tylko w transkrypcjach i po prostu w obcych językach haiku jest faktycznie w trzech wersach zapisane. Także zdarzają się znacznie krótsze nawet haiku, które również są uznawane, które dosłownie się składają z 4-5 słów. Także faktycznie jak gdyby no, ta forma związana właśnie z tą określoną liczbą sylab jest ważna, ale nie jest najważniejsza.
A to nie zaburza tradycji? No bo kiedy patrzymy na naprawdę podstawowy opis tego, czym jest haiku, jakie są różnice między określeniami, bo to mnie też zastanowiło, że jest jeszcze hoku, tak? I haikai, to w ogóle jakby dla mnie nowość. W związku z tym, no właśnie to jest to nasze ograniczenie w rozmowie o pisaniu. Ale Japonia chyba też w ogóle kojarzy nam się z czymś, co jest niezmienne. I to trwanie czy ciągłość w kontekście tego, co pani mówi, no jest dla mnie zaskakujące. Czyli jednak czysta forma, czy jednak nie?
Tak jak jeśli byśmy się zgłębili w tym temacie i przeczytali też japońskich twórców, to oni też nie zawsze trzymają się tych 17 sylab.
A, czyli także, jednak.
Także to oczywiście nie chodzi o to, żeby nazwać jakikolwiek krótki wiersz haiku, bo niektórzy faktycznie mają takie skojarzenie, że haiku to jest po prostu króciutki wiersz. Tak nie jest. On musi zawierać na przykład kigo, czyli nazwijmy to słowem sezonowym, czyli odwołanie do pory roku. Tak na marginesie, właśnie wczoraj byłam na takiej interesującej wystawie Suiseki w Mandze.
W Mandze.
Tak. I właśnie pan kurator wspomniał o tym, że w Japonii wyróżnia się aż ponad 70 mikrosezonów. Także oczywiście
rozmach.
Mamy... Tak, mamy oczywiście wiosnę, lato, jesień, zimę, ale dodatkowo są jeszcze, nie wiem, na przykład jakiś sezon związany z hanami, czyli z kwietnieniem wiśni, sezon związany z Nowym Rokiem. Także tych mikrosezonów jest mnóstwo w Japonii i haiku musi zawierać właśnie takiego, czyli takie odwołanie do pory roku, do sezonu.
Czyli rozumiem, że te cztery to dopiero rozgrzewka, ponieważ skoro więcej sezonów, to możemy dobijać do 70 tomów, tak?
Oj, nie wiem, czy dam radę aż tak dużo haiku napisać w ciągu jednego życia, ale... Takiego oczywiście nie musi być takim wskazaniem bezpośrednim. Nie musimy użyć słowa, nie wiem, jesień albo wrzesień, tylko może to być, nie wiem, związane z dźwiękiem cykad. Od razu przywołuję jakieś wspomnienie związane z latem. Tak, albo z właśnie z kwitnieniem wiśni. Od razu będzie wiadomo, że tu chodzi o wiosnę. I dodatkowo jeszcze haiku powinno zawierać kire, czyli cięcie. Często jest to zderzenie gdyby dwóch obrazów, które dopiero w takim zderzeniu powoduje nowy sens, czasami takie zaskoczenie. Więc niektórzy zaznaczają właśnie to kire albo przecinkiem, albo myślnikiem, żeby wyraźnie gdyby odciąć te dwa obrazy. Także, także jakby haiku to nie jest tylko 17 sylab, ale dodatkowo też są... No jeszcze właśnie gdyby dodatkowe, powiedzmy,
utrudnienia.
Tak,
tak. No to dobrze. To znaczy, że jesteśmy w stanie wskazać temat wiodący. No bo jeżeli utrzymujemy, że poza tym, poza strukturą utworu, mamy jeszcze ten element związany z sezonem czy porą, no to już nam nieco ogranicza perspektywę, a może nie, może właśnie jest tylko wyzwaniem.
Znaczy haiku oczywiście może mieć taką bardzo prostą formę i prosty przekaz dotyczący po prostu dostrzeżenia jakiejś chwili, czegoś wyjątkowego w naturze, ale często też faktycznie jest to głębszy przekaz filozoficzny. Także według mnie nie jest to ograniczenie, ale właśnie wyzwanie. Znaczy wyzwanie pod tym kątem, żeby w tak krótkiej formie zmieścić się właśnie z tym swoim przekazem filozoficznym, bo haiku też jest związany właśnie z takimi filozofiami monono aware, czyli wrażliwości na przemijanie. W pewien sposób jest to gdyby ukazane jako piękno przemijania, ale z drugiej strony właśnie pełne melancholii i smutku. Także haiku właśnie wiąże się z pewnymi japońskimi takimi wiodącymi motywami i filozofiami, albo ichigo ichie, czyli jeden moment, jedno spotkanie, które właśnie wskazuje na to, że dany moment już się nigdy nie powtórzy, nawet jeśli spotkamy się z tymi samymi osobami, to będzie to zupełnie inna energia,
no to
inne otoczenie.
Nasze carpe diem.
Troszkę tak.
Troszkę tak. W wolnym tłumaczeniu.
Tak. Także jest duża jakby uważność na chwilę, na przemijanie, ale docenienie właśnie tej chwili, bo właśnie ostatnio się tak nad tym zastanawiałam, że gdy doceniamy daną chwilę, to ona już jest w fazie zanikania.
No tak.
I wydaje mi się, że to szczególnie gdyby jesienią się dostrzega, ale w Japonii wydaje mi się, że też to, co gdyby wyróżnia japońską kulturę, to jest też ogromny szacunek do natury i troszeczkę jest to chyba związane z religią. W sensie u nas wciąż jest gdyby najmocniej zakorzenione chrześcijaństwo i bardziej wydaje mi się, że życie to ziemskie jest jak gdyby powiedzmy jakąś drogą do większego celu, do wieczności i jak gdyby przedmioty nas otaczające, że nawet natura jest bardziej martwa, a w Japonii jest właśnie taka kultura, się nazywa 8 milionów bóstw, czyli oczywiście to 8 jak gdyby symbolizuje nieskończoną ilość bóstw. I, no i Bogiem może być góra, może być drzewo, może być kamień, może być nawet jakiś przedmiot, który po prostu ma jakąś głęboką historię i też jakby upływ czasu uszlachetnia ten przedmiot. I wydaje mi się, że właśnie taki głęboki szacunek i takie uduchowienie przedmiotów, natury powoduje taką właśnie unikalność tej japońskiej poezji. I to jest właściwie od małego dziecka. Nie wiem, czy pani kojarzy niektóre, nie wiem, anime, na przykład wytwórni Ghibli, gdzie nawet w takim anime jak Mój sąsiad Totoro, który jest przeznaczony dla takich malutkich dzieci, to tam właśnie te dziewczynki z tatą kłaniają się staremu kamforowcowi, dziękują za opiekę i proszą o dalszą właśnie troskę. Także ten taki głęboki szacunek nawet do drzew powoduje też pewną wrażliwość twórców.
Tak sobie myślę, bardzo szybko teraz przemykam w głowie przez tematy, które pojawiają się coraz częściej w literaturze polskiej. I tak sobie myślę, że być może to dostrzeżenie innego znaczenia natury w kulturze, która nie była nią... No właśnie to jest dość specyficzne, bo ona była nasycona. To znaczy trudno sobie wyobrazić obraz, trudno sobie wyobrazić w ogóle malarstwo polskie na przykład bez pejzaży czy bez ptactwa. No teraz mamy Chełmońskiego w Muzeum Narodowym, więc szybki bieg z radia i możemy być tak naprawdę w krajobrazie, który no absolutnie jest po prostu czymś, co jest poza człowiekiem, ale być może ta rosnąca świadomość tego, że jesteśmy częścią, a nie jakby bytem osobnym, sprawia, że zbliżamy się do tych idei, czy do tej myśli, o której pani mówi w kontekście Japonii.
Tak. I też wydaje mi się, że pojawiają się też kolejne tłumaczenia. Na przykład teraz pojawiły się drzewa z wydawnictwa Literanowa, gdzie autorka Aya Koda właściwie opisuje drzewa. I cała książka jest po prostu zbiorem esejów na temat drzew. Także wydaje mi się, że ludzie właśnie poszukują w tym takim pędzącym świecie takiego wytchnienia, spokoju, kontaktu z naturą, żeby właśnie zachować jakiś balans. Także wydaje mi się, że ta japońska literatura będzie zyskiwała na popularności po prostu ze względu na ten pęd, który jednak chcemy nieco zwolnić, że tak powiem.
Życzyłabym sobie, żebyśmy potrafili, bo myślę, że większość z nas o tym bardzo głośno mówi, ale niekoniecznie potrafi wprowadzić to w życie. Właśnie patrzę na kolegę, który mówi na mnie królowa chaosu, więc coś powinien na ten temat wiedzieć, a ja wypieram po prostu, że ta sytuacja ma miejsce. Zatrzymam się jeszcze na chwilę, ale obiecuję, że to będzie ostatnie pytanie techniczne. Mianowicie powiedziała pani o zapisie w języku japońskim w jednej linii, czyli bez tych przerw, które dla nas są jakby bardzo czytelne w haiku. A jak jest z przekładem? No bo myślę, że tutaj jest gigantyczna zabawa, więc siłą rzeczy zastanawiam się, w jakim języku pani pisze i czy to działa... Czy w ogóle możemy to rozumieć w taki sposób jak przekład, czy raczej jak podwójne pisanie z zachowaniem sensu?
Raczej to drugie. Raczej jest to podwójne pisanie z zachowaniem sensu. Ja mam to szczęście, że mój tata też zawodowo zajmował się tłumaczeniami, także tutaj głównie jest jego zasługa.
Tata też można zobaczyć na skrzydełku, gdyby były jakieś wątpliwości.
Tak. Także tutaj faktycznie była, że tak powiem, łamigłówka, jeśli chodzi o słowa i zachowanie sensu. Bo jednak język japoński jest dosyć specyficzny i zapis danych słów też miał znaczenie. Zależało nam na tym, żeby to był jak najbardziej tradycyjny zapis, bo no w języku japońskim oczywiście moglibyśmy to przetłumaczyć, powiedzmy, jeden do jeden, po prostu tłumacząc słowa, ale... Jednak niektóre sensy i niektóre takie kwestie związane właśnie z wrażliwością, z estetyką danej kultury mogłyby umknąć, więc tutaj główna zasługa mojego taty, który jednak jest znacznie mocniej zakorzeniony w tej kulturze, że mam nadzieję udało się w ten sposób jakby przetłumaczyć te wiersze, żeby dla Japończyka również były piękne.
To wejdźmy do tekstu. Jest tutaj też miejsce na takie dwa teksty, które wprowadzają nas do tej opowieści i oczywiście ta podwójna tożsamość, o której pani mówi, no zawsze jest imponująca, tym bardziej, że chyba trudno się czuć na miejscu w Japonii, nie będąc w 100% Japończykiem.
Jak... Zdecydowanie. Myślę, że jest to w Japonii jeszcze trudniejsze niż w Polsce.
Mm-hmm. A teraz znalazła pani swoje miejsce?
Szczerze mówiąc, przestałam się po prostu nad tym zastanawiać, bo kiedyś faktycznie... Zastanawiałam się i poszukiwałam swojej tożsamości, swojego miejsca na ziemi, a teraz przestałam tak o tym myśleć. W sensie nie jest to dla mnie najważniejsza, że tak powiem, kwestia, żebym czuła się w 100%
tą lub
u siebie. Tak, tą lub tą. Nie chcę po prostu wybierać. Mieszkam w Polsce, tutaj mam rodzinę, więc też tutaj spędziłam większość życia, także jest to dla mnie naturalne, że jestem związana z Polską, ale no, nie lubię takiego wybierania i mówienia, że to jest moje jedyne miejsce na świecie. Bardziej czuję się taką obywatelką świata, bym powiedziała, że chociaż szczerze mówiąc, bardziej czuję się w domu w Polsce niż w Japonii, zdecydowanie.
Ale może to kwestia czasu po prostu,
może albo kwestia czasu,
prawda?
Na pewno, tak.
Natomiast bardzo wzruszył mnie tekst pani taty. Być może ze względu na pewną odwagę, którą zawsze dostrzegam w dzieleniu się taką opowieścią, na którą nie zawsze mamy ochotę. Pisanie o biedzie i pisanie o takim wydeptywaniu swojej drogi, może ponad miejsce, z którego się wyszło, to jest pierwsza niteczka tej opowieści. Druga to plecy mamy. To znaczy, naprawdę szczerze państwu powiem, że to był taki moment, w którym się wzruszyłam, ponieważ też uświadomiłam sobie, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym, jak postrzegam ludzi mi bliskich. To znaczy, jaki może być ich obraz, gdybym chciała ich zamknąć w jakimś jednym ujęciu mojego wspomnienia, jakby to miało wyglądać. A równocześnie bardzo przerażający obraz takiego trochę człowieka bez twarzy, człowieka, prawda? Takiego no nie mojego, nie uczłowieczonego, więc to było naprawdę bardzo dojmujące. A trzeci to biblioteka. To znaczy w czasach, kiedy my próbujemy mówić o słowie, próbujemy mówić o tym, co książki nam mogą dać, no to jest opowieść jak z książki.
Tak. Bo moja babcia już niestety świętej pamięci Hitomi pracowała w bibliotece faktycznie przez wiele lat. Później ze względu na wypadek musiała przerwać tę pracę i nauczała w domu swoją drogą języka angielskiego. Także to jest taki miszmasz językowy. Ale no, zdecydowanie babcia była tą osobą, która we mnie też gdyby zakorzeniła miłość do literatury, do poezji. Bo do tej pory mam obraz babci, która właśnie w swoim takim tradycyjnym pokoju z tatami. Zawsze była tam piramidka książek, bo czytała kilka książek jednocześnie. I właściwie do końca swojego życia jeździła jeszcze na zajęcia z klasycznej literatury japońskiej, także i w ikebanie również się kształciła, także była to taka osoba pełna zainteresowania właśnie kulturą. I w moim tacie też zakorzeniła tę miłość. Mój tata też jest nauczycielem i też zawsze te książki były wszędzie, w domu, nawet w łazience. Także no, ta miłość i do książek, i do twórczości generalnie szeroko pojętej, bo babcia, no, właściwie po jakimś czasie zauważyłam, ile mam wspólnych cech z babcią. Ile rzeczy, nie wiem, na przykład z szyciem, z haftowaniem, z ceramiką, rzeczy, które ją tak bardzo interesowały, które praktykowała, ja później już w dorosłym życiu również zaczęłam, mimo tego, że nie wiedziałam, że tak bardzo się tym interesowała, będąc młodszą osobą. Także ogólnie zarówno pierwszy tomik był właśnie zadedykowany babci i w drugim tomiku również o niej wspominam, bo ona była taką osobą, która jakby zainspirowała mnie do pisania.
Wyrywkowo. Zamknę oczy i otworzę na jakiejś stronie, która mi tutaj pod palcami zagra. O, to jest... A nie wiedziałam naprawdę, że to otworzę, bo to jest ta melancholia, o której mówiłam. Nie zaczekał na spóźnione pożegnania, pociąg odjechał. No, tutaj jest cała opowieść. To tak. jest dość niesamowita sytuacja. To jest być może też, o czym właśnie Daniel Odia mówił, że nam tutaj nic więcej nie trzeba, choć nie mamy podanego wprost podmiotu, chociaż nie wiemy na jakiej stacji, z jakiej stacji ten pociąg odjechał, chociaż nie wiemy, gdzie jesteśmy. No to ma się wrażenie tutaj wszystkiego, złamanego serca, dokładnie oczekiwania, czasu, który już nie wróci, być może razem z tą osobą. Terapeutycznie te teksty działają?
Troszeczkę tak. Znaczy ja w ogóle w swoich tekstach lubię odnosić się też do ludzkich emocji. Lubię przekazywać też jakąś głębię, jakieś uczucia właśnie w tych wierszach. Oczywiście też znajdą się takie, które dotyczą tylko i wyłącznie natury, ale lubię też jak gdyby w swoich wierszach umieszczać pewne wspomnienia, pewne takie krótkie, krótkie myśli, krótkie chwile, które kiedyś przeżyłam. Ciężko jest mi o nich opowiedzieć właśnie w dłuższych, że tak powiem, zdaniach, a dzięki haiku mogę po prostu opisać krótki moment kilkoma słowami.
Ale to są takie powidoki, to jest wspomnienie, to jest obrazek, który chce się trochę uratować od wyblagnięcia na przykład, albo gdzieś zniknięcia z folderu. Jak to działa?
Właśnie w pierwszym tomiku tak, w ten sposób to opisywałam, że dla mnie haiku jest troszkę jak fotografia, która uchwyca krótką chwilę, ale ona zostaje właśnie na dłużej. I te słowa też zapisują coś ulotnego, o czym pewnie byśmy zapomnieli, bo to są drobne, czasami nawet niespecjalnie ważne, że tak powiem, momenty. Dzięki temu, że zostały zapisane, to one już zostają i mogą przywoływać te emocje na nowo. Także dla mnie haiku jest takim swego rodzaju zapisem, pamiętnikiem. Są to takie po prostu błyski z przeszłości, często z przeszłości. Chociaż lubię też to określenie, że wiersze do nas przychodzą. Nie umiem tak po prostu usiąść i napisać.
Dzisiaj napiszę.
Tak.
Dzisiaj napiszę trzy.
To wtedy nie wychodzi nic kompletnie. Ale lubię w wierszach właśnie to, że w haiku, że dostrzeżemy coś drobnego, troszkę z dziecięcej perspektywy, bo wydaje mi się, że haiku wymaga też takiej właśnie dziecięcej perspektywy pod tym kątem, że my dorośli czasami już jesteśmy znudzeni tym, co nas otacza, że jesteśmy już przyzwyczajeni do wielu zjawisk, do wielu sytuacji, one się już powtarzają.
Już nie jesteśmy ciekawi, jak je nazwać.
Tak. A jednak teraz też będąc mamą dwulatki, widzę, jak każdy drobiazg potrafi zaciekawić. I dzięki temu też się uczę dostrzegania wyjątkowości właśnie w tych drobnych elementach, które właśnie tworzą całość.
To jest też bardzo ciekawe, bo w tych tekstach pojawiają się, powiedziała pani o dzieciństwie, otworzyłam teraz papierowe łódki na leniwej rzece, podążają za słońcem. To jest też moje wspomnienie, papierowe łódki, ja je teraz faktycznie robię z papieru, więc to absolutnie jest być może jakaś taka wspólnota też tego, co się wydarzało. Czasami, kiedy nie było pogody, albo właśnie nie było lata, bo tutaj no, jesteśmy w pewnym anturażu, ale też mój tato skrzętnie je składał, żeby puścić je na przykład w wannie podczas kąpieli, żeby nie było tego smutku i narastającej tęsknoty za latem. Ale jest bardzo dużo smaków i zapachów.
Tak.
Mam wrażenie, że to jest w ogóle jakimś takim tematem wiodącym, bo oczywiście to ciepełko na skórze, które się czuje w trakcie czytania, to jest jedno. Ale smaki i wspomnienie właśnie dziecięcych chyba takich babcinych.
Dokładnie,
prawda?
Tak. Cały ten tomik jest taki, określiłabym, mocno sentymentalny. Dużo właśnie nawiązuje do dzieciństwa, bo z tym mi się lato najbardziej kojarzy. Wydaje mi się, że teraz w dorosłości lato tak Ucieka, mija szybciutko. Dzisiaj mamy 1 września, także nie wiem, kiedy te wakacje minęły, a w dzieciństwie jakoś to lato się głębiej przeżywało. Było jakoś więcej tych doznań i faktycznie kuchnia jednej, jak i drugiej babci była dla mnie... była dla mnie bardzo ważna, a teraz przywołuję po prostu z tęsknotą. I sam wstęp zaczyna się właśnie od wspomnienia tego, że tak powiem, miszmaszu kulinarnego, jaki miałam z jednej i z drugiej. Tak, z jednej i z drugiej strony. Jednak te smaki i zapachy były takim nieodłącznym elementem dziecięcych wspomnień i do tej pory... Sama staram się też swojej córce przekazywać różne właśnie takie, że tak powiem, domowe tradycje związane z kuchnią i też generalnie bardzo lubię gotować, także to jedzenie i kuchnia to ważny element.
Nie jadłam śniadania, może zejdźmy z tego tematu, bo będziemy tak. Zaraz, wszyscy po prostu będą teraz słyszeć jakiś ślinotok. Zwłaszcza, że tutaj są truskawki w ogóle, tak. Tutaj są takie momenty przygotowawcze, powiedziałabym, do wakacji, czyli smak truskawek rozpoczyna opowieść o tym, co będzie się działo, będzie
borówki,
soczyście.
Śmietana, oczywiście.
Dokładnie. Myślę sobie jeszcze o sposobie oceny. Zawsze jakoś bardzo trudno mi się mówi o tym, że mamy nadać jakieś ramy albo ocenić właśnie poezję, bo ona jest jakoś dla mnie bardzo intymnym zapisem zawsze, tak. Przynajmniej ja ją tak odczuwam, ale oczywiście mamy zabiegi formalne, różne konstrukcje i jakby pewnie każda dekada twórców rządzi się swoimi prawami, swoją opowieścią i zapewne nie inaczej jest w Japonii. Natomiast zastanawiam się, czy i w jaki sposób poddać haiku ocenie?
Wydaje mi się, że jest to bardzo ciężkie pod tym kątem, że każdy ma inne doświadczenie, inną wrażliwość i sama spotykam się z opiniami bardzo skrajnymi. Niektórzy jakby uważają, że na przykład pierwszy tomik był lepszy, bo po prostu bardziej, że tak powiem... Po prostu lubią bardziej wiosnę. Niektórzy w ten sposób to opisują. Inni tak mówią, że już czekają na jesień. Także każdy ma swoje preferencje, ale też jest to związane z pewnymi doświadczeniami. Tak jak pani wspomniała właśnie o łódkach, że ma pani takie doświadczenie, więc od razu ten wiersz jest cieplej odebrany.
Tak,
bo,
tak, absolutnie.
Bo wiąże się z jakimiś swoimi doświadczeniami i wspomnieniami. Także wydaje mi się, że każdy przez to, że ma inne doświadczenia, inną wrażliwość, inne rzeczy go poruszają, na inne rzeczy zwraca uwagę, inne rzeczy są dla niego piękne, to jest trudne do oceny właśnie to haiku. Nie ma takiego jednego wiersza, żeby ktoś mi właśnie, żeby więcej osób mi powiedziało, że ten wiersz jest najlepszy. Bo mam też szczęście właśnie, że mam taki dosyć bezpośredni kontakt z osobami, które mnie obserwują tam też w mediach społecznościowych i często właśnie do mnie piszą, że ten wiersz ich poruszył, że ten wiersz jest ich ulubionym i nie ma ani jednego takiego, że tak powiem, powtarzającego się, wiodącego wiersza. I dla mnie to jest wyjątkowe, że każdemu podoba się co innego, że jesteśmy na tyle różni, że nie wiem, w jaki sposób dałoby się ocenić, który wiersz jest najlepszy i pod jakim względem.
Różni, ale też to jest dla mnie bardzo ciekawe w tym zbiorze, że są, mam wrażenie, pewne sytuacje czy emocje towarzyszące dzieciństwu, czy wakacjom, czy w ogóle temu czasowi takiej pewnej beztroski, czy Arkadii. A czasami i po latach bardziej patrzenia na to z przymrużeniem oka, idealizowania tego świata, o którym zapominamy i w którym już nie jesteśmy. I tak sobie myślę, że jednak są elementy wspólne. Nieważne, czy mówimy o owocu, który u nas rósł pod domem, czy gdzieś indziej, prawda? Ale samo doświadczenie na przykład jedzenia, czy stołu przygotowanego po prostu z pewną czułością, czy przekazanego przez osobę, którą my darzymy uczuciem, po prostu jest tym samym doświadczeniem. Więc zawsze będzie piękne, ciepłe, dobre i będzie w nas wzbudzało po prostu dobre emocje.
To prawda. Faktycznie ten tomik generalnie skupia wokół siebie takie ciepłe wspomnienia związane właśnie z rodziną. Wydaje mi się, że generalnie ten tomik jest bardzo rodzinny. Są to raczej wspomnienia właśnie z dzieciństwa i faktycznie wiele osób się z nim utożsamia, zwłaszcza jeśli chodzi o te polskie, że tak powiem, wspomnienia z polskiej wsi, bo miałam to szczęście spędzać właśnie wakacje i dużo czasu na polskiej wsi, także dla mnie to był niezapomniany czas i wciąż chętnie wracam. Także faktycznie wiele osób utożsamia się z tymi wierszami właśnie przez to, że ma podobne doświadczenia. Z japońskimi wspomnieniami pewnie byłoby trudniej, ale... Może przez to są też ciekawsze.
Ja Państwu tylko dopowiem, jest tutaj haiku Violetty Leszczyńskiej, o ile dobrze sprawdzam. Letni pomidor na kanapce od babci, idę na pole. Pomijając kanapkę z pomidorem od babci, myślę sobie... Nasz człowiek to pisał, bo idzie
tak,
na pole. To jest dokładnie.
To
są pewne elementy, które od razu wskazują nam jakiś punkt na mapie.
To prawda.
Troszkę nie przedłużając, bo myślę sobie, że haiku, zresztą tak jak każdy rodzaj poezji, po prostu to nas zatrzymuje na moment i to my sobie musimy przeżyć i kartkować i sprawdzać i właśnie opowiadać te historie, które dostrzegamy w tych krótkich sformułowaniach. Ale jestem ciekawa, jak pani czyta haiku. Jaki trzeba mieć może czas, może nastrój? Czyta się kompulsywnie? Czyta się właśnie po to, żeby się zatrzymać? Jak?
Zdecydowanie trzeba mieć czas, trzeba mieć ciszę. Gdy się sięgnie po haiku w pośpiechu albo w hałasie, to można przeczytać właściwie 50 wierszy, nie wiem, w 5 minut. Ale nic z tego nie zostanie. Oczywiście tekstu jest na tyle mało, że po prostu szybko przez to przebrniemy, ale potrzeba czasu, potrzeba takiego wyciszenia i spotykam się też z takimi opiniami, że niektórzy czytają po prostu jedno haiku na dzień, że zaczynają dzień po prostu od jednego wiersza i w ten sposób jest to taka jakaś ich rutyna. I wydaje mi się, że jest to też ciekawe podejście do wierszy, że mogą być krótkie, ale one zostawiają w sobie ciszę. Przez to, że właśnie są to tylko trzy króciutkie wersy, to pozostawiają też przestrzeń na swoje myśli. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie haiku powinno się czytać w wolnej chwili dla wyciszenia. I też mam takie wrażenie, że coraz więcej osób właśnie poszukuje różnych tego typu form, nie tylko haiku, ale coraz więcej osób jest właśnie zainteresowanych na przykład ceremonią parzenia herbaty, też w ramach po prostu takiego wyciszenia, też medytacji. Niektórzy właśnie też traktują haiku jako formę medytacji, wyciszenia, że po prostu czytają, żeby po prostu uspokoić myśli, żeby jakoś się zresetować. I wydaje mi się, że obecnie tworzy się coraz większa taka kultura właśnie wyciszenia, zatrzymania się i haiku się idealnie w to wpisuje. Takie mam wrażenie.
No to proszę Państwa, żeby się zatrzymać, to ja proponuję jednak wziąć do ręki słoneczniki, zwłaszcza, że są pięknie i z dbałością wydane. Ja mam słabość do ładnych przedmiotów, więc to jest też przedmiot dla mnie, obiekt, z którym po prostu przebywam. Patrzę zawsze na prawą stronę i myślę sobie, chciałabym wiedzieć, co tu jest napisane, ale nie wiem, ale wygląda równie ślicznie, więc po prostu obserwuję. No i co? Rozumiem, że czekamy na jesień i zimę.
Tak, myślę, że już za miesiąc ukaże się Kiku, czyli chryzantemy.
Chryzantemy. O, tu będzie skojarzeń w Polsce pewnie co niemiara. Tak. Proszę Państwa, Patrycja Chiodo-Malewska była moją i Państwa gościnią. Słoneczników proszę szukać. No i trzymamy kciuki, żeby znalazło się grono odbiorców gotowych na wyciszenie i na ten moment zatrzymania, o którym dzisiaj tyle pani opowiadała. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.